Sala samobójców Hejter, najnowszy film Jana Komasy, niestety ucierpiał przez koronawirusa, bo jak tylko wszedł do kin, kina zostały zamknięte. Jednak został jednym z najbardziej popularnych filmów na świecie na platformie Netflix. O tym, czy jest to fikcja i jak to się łączy z polską rzeczywistością, porozmawiamy dzisiaj w nowym programie kulturalnym Telewizji Idź Pod Prąd z Gretą Samuel, ilustratorką. Witam cię serdecznie.
Cześć, witam serdecznie.
A także z psycholog społeczną Kornelią Chojecką.
Witam serdecznie.
Zapraszamy na trailer i wracamy za chwilę.
Wujku, ciociu, wasza pomoc jest dla mnie bardzo ważna.
Jesteśmy z ciebie naprawdę dumni.
Brawo.
Dzięki.
I dodaj mnie do znajomych.
Pewnie, to wyślij mi zaproszenie.
Już to zrobiłem. 7 lat temu.
Byś tak ładnie ubrał.
A jak się wyperfumował.
No ale ambicji mu nie odmówisz, kurczę. Chłopak z takiej wiochy i się dostał na prawo, jak sobie radzi.
2 tygodnie temu złożyłem do państwa firmy CV i chciałbym się dowiedzieć, na czym stoję. Rozumiem. Nie, nic nie szkodzi. Życzę pięknego dnia. Do widzenia. Tomasz Giemza. Studiuję prawo i jestem na stażu w moderowaniu social media.
Marta Santorska.
Wiem, kim pani jest.
Masz trudny miesiąc.
Gdzie pracujesz?
W internetach.
To ile ludzi się ode mnie odwróciło
przez moje... Będzie premia.
Dobra robota.
Znajdźmy jego czułe punkty.
Nasz to Mala. Przez lata jeździliśmy do jego miejscowości na wakacje.
Wbijaj do nas, potrzebujemy młodych ludzi.
Nie myślisz, że prawdziwy marketing nie powinien przekraczać granic etycznych?
Zorganizowany mobbing, stalking, zastraszanie.
Siły ciemności zagrażają Europie.
Niszczenie wizerunków firm, osób prywatnych.
Uwielbiam. Nie dam rady.
Co dalej?
Chcę kontynuować.
Nadszedł dzień sądu.
Obiecujesz?
Obiecuję, bracia.
Jakieś hasło wymyśl.
Prawda jest najważniejsza.
Dzisiaj mamy do czynienia z inwazją. Zaplanowaną, zorganizowaną inwazją. Potrzeba wielkich ludzi, wielkich czynów.
Nie damy się internetowym trollom i hejterom.
Gabrysie, nie chcę mieć z tobą kontakt.
Tacy jak ty i ja zawsze będą dla nich gorsi. Wystarczy, że raz coś ci nie poszło i na zawsze cię skreślą, rozumiesz? Dla nich jesteś i zawsze będziesz nikim. A ja nie jestem nikim. Rozumiesz mnie?
Zdolny, bystry, bezczelny, szybki. Mógłbyś robić tyle innych rzeczy.
Mógłbym. Ale po co?
Greta, twoim zdaniem, czy warto wydać te kilka czy kilkanaście złotych i obejrzeć hejtera Jana Komasy? Tu przypomnę scenariusz Mateusz Pacewicz.
Zdecydowanie tak, choćby z tego względu, żeby wesprzeć polską kinematografię. To jest pierwszy taki aspekt. Ale no na pewno film przedstawia kuchnię hejtu i to jest najważniejsze, bo mam wrażenie, że do tej pory ludzie żyli w takiej w mydlanej bańce, w sensie, że nie rozumieją pewnych mechanizmów, które się odbywają w społeczeństwie, w internecie. I myślę, że ten film naprawdę super i bardzo obrazowo to po prostu pokazuje, więc choćby z tego względu warto po prostu wydać tak naprawdę niezbyt dużą kwotę, a zobaczyć, co na co dzień się dzieje w internecie.
Hejt to nie jest przypadek i że ktoś tym steruje, myślę, że to jest bardzo cenna lekcja dla młodego pokolenia, szczególnie kiedy widzimy, że nawet z tego samego komputera, z tego samego biura może być produkowany hejt po dwóch przeciwnych stronach. I to, co mnie uderzyło, to jest to, że jak łatwo skłócić Polaków i tak naprawdę ci ludzie już po przeciwnych poglądach przestają być ludźmi i że następuje właśnie ta dehumanizacja.
Jakbyś ze swojej perspektywy też mieszkania w Warszawie i mieszkania w Londynie spojrzała na ten obraz młodego pokolenia, który maluje Komasa.
Nie widać już aspektu siebie, to znaczy szukasz siebie w innych i to jest bardzo złudne. Widać to również, kiedy młodzi ludzie wyjeżdżają na studia, czy choćby emigrują, że odcinają się od swoich korzeni, że oni już nie interesują się sobą, nawet nie wiedzą, kim są, tylko są właśnie zafascynowani innymi ludźmi i kopiują innych ludzi, chcą ich po prostu naśladować. I to super widać w tym po prostu filmie, jak kopiowanie innych staje się takim brzydkim narzędziem.
Tomek jest ze wsi, ale jest rodzina Krasucki, z którą jest zaprzyjaźniony, przynajmniej tak mu się wydaje, bo to jest bogata rodzina, tak zwana inteligencka, która przyjeżdżała do jego gospodarstwa jego rodziców na wakacje. On się dostaje na prawo, jednak popełnia plagiat, zostaje wyrzucony ze studiów. Nie mówi o tym rodzinie Krasuckich, ponieważ dostaje od nich takie stypendium, ale także jest zakochany w ich córce Gabi, w tej roli świetna Vanessa Alexander. I do ciebie pytanie, czy ty zgadzasz się z tym, jak Jan Komasa i Mateusz Pacewicz pokazali młode pokolenie?
Na pewno dla mnie jedna z takich smutniejszych scen, którą widzieliśmy też w trailerze, kiedy został zapytany główny bohater o to, przecież mógłbyś robić coś innego. Mógłbym, ale po co? Widać po prostu, że być może ta Warszawa go tak zdeprawowała, ale on, kiedy został wyrzucony ze studiów za plagiat, mógł się w tym momencie cofnąć, a on poszedł dalej w to zło i widać, że to mu sprawia przyjemność i on już przekracza tak naprawdę wszelkie granice. Co mnie zastanowiło, że Jan Komasa nie poruszył wątku religijnego. Tutaj nie ma Boga, nie ma kościoła w życiu Tomka. Mi się wydaje, że to jest akurat w tym momencie się zgadzam, że wśród młodego pokolenia temat Boga gdzieś został zapomniany. Widać to też z amerykańskich badań, gdzie różnica między starszym a młodszym pokoleniem w Polsce jest największa na świecie. Także widać ten wielki spadek religijności, jest to galopująca laicyzacja młodego pokolenia i widać, że to pokolenie nie jest szczęśliwe, że ono czegoś szuka, do czegoś dąży, ale widać to na przykład po Gabi, która jest córką bogatych rodziców, że ona w porównaniu do tego Tomka, który jest biedny, który nie ma pozycji, wcale nie jest od niego bardziej szczęśliwa.
Z jednej strony można powiedzieć, że w tym filmie się dostało prawicy, tak? Jest pokazany marsz, który złudnie przypomina Marsz Niepodległości, tam hasła śmierć wrogom ojczyzny. Pokazana jest ta prawa strona w Polsce jako taka faszystowska, agresywna, później właśnie przedstawiciel tej prawicy, który chodzi na strzelnicę, dokonuje zbrodni na tle politycznym i morduje właśnie tych lewicowych, tak nazwijmy to, obywateli. I tutaj, czy zgadzacie się rzeczywiście, że to jest jedynie taki film antyprawicowy?
Czy na pewno pokazany jest ten ruch prawicowy jako taki trochę bezmyślny, polegający głównie na emocjach. Tutaj jeszcze dorzucę, jeśli chodzi o wartości młodego pokolenia, to mi się wydaje, że część młodzieży szuka tych wartości. Tutaj widzimy ten cały ruch patriotyczny, tylko myślę, że to akurat dobrze pokazuje film Hejter, że te osoby bardzo łatwo jest zmanipulować takimi różnymi hasłami. I nawet doprowadzić, wydaje się, dosyć porządnego chłopaka, który dba przecież o swoją rodzinę, dba o swoją ojczyznę, do zbrodni. Mam nadzieję, że to też ten film będzie taką przestrogą dla młodych ludzi, dla młodych patriotów, żeby nie dać się podburzyć takimi hasłami internetowymi, żeby myśleć samodzielnie i filtrować te informacje.
Jak się przed tym ustrzec, to mam nadzieję jeszcze chwilę porozmawiamy, ale wracając do tego przedstawienia Polski, czy uważasz rzeczywiście, że lewica i prawica zostały, można powiedzieć, obiektywnie czy uczciwie przedstawione w filmie Jana Komasy?
Ja myślę, że tak, że to stało się obu stroną i fajnie, że właśnie jak gdyby reżyser przedstawia obie strony na równo, to znaczy nie podejmuje takiego narzędzia, które jest bardzo często popularne, czyli jak gdyby jesteś po którejś ze stron, tak właśnie delikatnie. I to jest właśnie fajne, że jak gdyby dostaje się absolutnie wszystkim. I dzięki temu właśnie widać, jak jesteśmy sterowani, bo przez te hasła, jak łatwo nas po prostu napuścić, a też młodzi ludzie mają taką tendencję, że nie szukają informacji, oni po prostu łapią szybki obraz, szybkie hasło i idą dalej, bo już po prostu nie mają czasu i nie chcą się wgłębiać w dalsze treści.
Beata Santorska, świetnie zagrana przez Agatę Kuleszę, czyli dyrektorka tej firmy PR-owej, czarnego PR-u, daje zlecenie Tomkowi, żeby zniszczył Pawła Rudnickiego, grany przez Macieja Sztura. Polityk, jest to polityk no, lewicowy, nam się kojarzy od razu z Rafałem Trzaskowskim, też podobne wybory, bo wybory na prezydenta Warszawy, nawet kolorystyka partii jest podobna do Platformy Obywatelskiej czy do Koalicji Obywatelskiej. I tam padają słowa, że trzeba załatwić więcej fejków od Hindusa. Ty, Greta, spotkałaś się z hejtem z kolei z fejkowych kont z komunistycznych Chin. Jak to wyglądało, jak byłaś ofiarą tego hejtu?
Tak, mogę powiedzieć, że wciąż jestem ofiarą, bo te komentarze z tych fejkowych kont się wciąż pojawiają. To było odnośnie moich ilustracji, odnośnie Free Hong Kong. Więc zdecydowanie ten hejt taki polityczny, się z nim zderzyłam i on miał miejsce. I faktycznie, jeżeli ja zaczęłam sprawdzać tych ludzi, skąd te komentarze się po prostu biorą, to nagle okazywało się, że te konta są albo puste, albo takie sztucznie stworzone, to znaczy to był zlepek jakichś prac, nie wiadomo czyjś. Znaczy widać to było, że to nie było od jednej osoby, że to były sztucznie założone konta. I z tego miejsca po prostu wysyłane były do mnie również wiadomości prywatne, ale również pod tymi pracami. No i hejt, czyli takie i wulgarne słowa, i obrażanie mnie, i po prostu grożenie mi śmiercią. Więc no, mogę powiedzieć, że wiem, jak to jest.
Co byś powiedziała właśnie tym ofiarom hejtu w internecie? Jak byś chciała ich wesprzeć, czy powiedzieć kilka słów otuchy?
Mogę powiedzieć to, co mi napisały osoby, kiedy miałam taki najbardziej intensywny hejt, czyli żeby po prostu robić swoje, żeby się nie poddawać, bo inaczej my wejdziemy w tą właśnie w manipulację, czyli w to, co ta osoba chciała nam po prostu zadać, jaki cios, że tak powiem. Także absolutnie nie można się tym sugerować, tylko zawsze robić swoje i wiedzieć, jaką się ma wartość i po co robisz to, co robisz.
Do ciebie pytanie, bo w filmie Jana Komasy został uchwycony ten hejt z jednej i z drugiej strony. Tomek produkuje treści hejtujące prawą stronę i hejtujące lewą stronę, ten sam człowiek rozgrzewa te emocje. Komu służy ta wojna polsko-polska i no, kto by najbardziej na niej korzystał, tak z psychologicznego punktu widzenia?
To jest bardzo ciekawe, że tak jak patrzymy na polską politykę, szczególnie ostatnią kampanię prezydencką, to na przykład temat LGBT był zarówno podgrzewany z jednej, jak i z drugiej strony przez prawicowych i przez lewicowych polityków i widać, że przecież frekwencja była rekordowa, czyli ludzie, społeczeństwo polskie weszło w tę wojnę, a tak naprawdę mało było takich tak naprawdę argumentów jakichś racjonalnych, merytorycznych i tak myślałam, że no to jest pytanie do dyskusji, komu na tym zależy, ale na pewno jest to wygodne dla polityków, bo wtedy Polacy przestają racjonalnie myśleć i emocje przychodzą do mózgu o wiele szybciej niż argumenty, niż racjonalne wnioski, także wtedy jest łatwiej Polaków oszukać. Wrzuci się temat LGBT i w zasadzie jest już sprawa skończona.
Na przykład no, kwestia podatków, czyli merytoryczna kwestia praktycznie nie istniała, a jak wiemy, zarówno Platforma Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość podnoszą te podatki, więc jakbyśmy o tym zaczęli rozmawiać na arenie całego kraju, no to wtedy oni by naprawdę nie mieli nic do powiedzenia.
Przecież pandemia, w zasadzie nikt o tym nie dyskutował. Wszyscy grzali temat LGBT.
I rzeczywiście w sztabie wyborczym Andrzeja Dudy przyznano po pierwszej turze wyborów, że teraz dalej będą grzać te tematy obyczajowe, żeby rzeczywiście podkręcić wyborców, podkręcić frekwencję. To jest smutne, ale Powróćmy jeszcze do marszów, bo tutaj był, powiedzmy, taki Marsz Niepodległości pokazany, ale niedawno w Polsce miał miejsce Marsz Powstania Warszawskiego. Ta data, 1 sierpnia, była do tej pory, moim zdaniem, taką datą łączącą i lewicę, i prawicę. To, co się działo w Warszawie podczas tego marszu, że prowokatorzy z jednej strony, czyli no, tak zwani prawicowcy, zaczęli palić flagi LGBT, z drugiej strony aktywiści LGBT przyszli z tymi flagami, byli oczywiście już tutaj dziennikarze gotowi robić tego zdjęcia i cały świat, cała Polska nie czciła w tym momencie powstańców warszawskich, ale no, pokazała to, że Polacy walczą z Polakami w ten bardzo ważny dla nas dzień. I oczywiście na miejscu była Russia Today, rosyjska telewizja państwowa i to całemu światu pokazała.
Zawsze ten 1 sierpnia był takim świętem łączącym, to znaczy świętowaliśmy wszyscy, niezależnie od jakiejś frakcji politycznej czy jakichś innych aspektów, a w tym momencie nagle to święto stało się, po prostu podzieliło nas i to jest najsmutniejsze, że tak naprawdę wszystko można zniszczyć hejtem, że nie ma nic stałego i my musimy dbać o to, o te nasze święte rzeczy, czy to, co dla nas jest najważniejsze, że to, znaczy tą ważność musimy przekazać młodemu pokoleniu i jeżeli my o to po prostu nie zadbamy, to w tym momencie to można zniszczyć bardzo łatwo i na przykładzie właśnie tego święta 1 sierpnia, no to po prostu widać.
Ja cię jeszcze dopytam, bo ty byłaś po tej lewej stronie, można powiedzieć. Tutaj współpracowałaś Playboy Los Angeles, Charaktery, również Wysokie Obcasy, czyli Gazeta Wyborcza. Teraz jesteś w Idź Pod Prąd.
To prawda, znaczy ja nie byłam aż tak bardzo lewicowa, ale zdecydowanie żyłam z dnia na dzień i żyłam myśląc tak bardziej konsumpcyjnie. To, co ja powiedziałam wcześniej o tych ludziach, którzy przyjeżdżają do Warszawy i czego szukają, ja byłam dokładnie taką samą osobą, bo po to samo przyjechałam, znaczy właśnie szukać nowej ja, właśnie się zmienić i nie myślałam o tym, kim jestem i skąd jestem, więc ja dokładnie wiem, o czym tutaj jest po prostu mowa, ale co się zmieniło? Na pewno to, że wyemigrowałam, to jak wspomniałam już wcześniej wielokrotnie. No jednak emigracja obnażyła wszystko i to, że się jak gdyby nie jesteś w stanie wpasować w inne społeczeństwo, że nie jesteś w stanie ich skopiować. Znaczy nigdy nie jesteś w stanie jak gdyby zapomnieć o sobie na 100% i być kimś innym. Tego się po prostu nie da zrobić. I ja to boleśnie odczułam właśnie na emigracji. No i przede wszystkim no po prostu moje nawrócenie to był punkt zwrotny. I chwała Bogu, że to się stało i myślę, że Bóg wiedział, dlaczego mnie wysyła na tą emigrację właśnie, żebym ja do niego przyszła. Naprawdę doszło do mnie no tak najbardziej na tej emigracji, kiedy nagle nie jestem się w stanie wtopić w inne społeczeństwo i jak gdyby zastanawiam się to, kim jestem.
Myślę, że to pytanie też zadawał sobie Tomek, główny bohater Hejtera i niestety on tej tożsamości narodowej, poczucia godności, własnej wartości nie wyniósł z domu. Rzeczywiście on próbował ją jakoś zyskać, naśladując innych. Jan Komasa nazywa tą inteligencję warszawską patointeligencją i to mi się bardzo podobało, że Jan Komasa nie tylko pokazuje no, minusy tej prawej strony, pokazując agresję ze strony tych demonstrantów czy prowokatorów, ale również pokazuje hipokryzję tej tak zwanej elity warszawskiej. Tam jest ten wątek imigrantów, że Danuta Stęka, tutaj pani Krasucka, ona otwiera wystawę, pokazuje jakąś taką falę imigrantów, pokazuje, że to jest takie piękne, no, że niby tak kochają tych uchodźców, a pogardzają jednocześnie swoim rodakiem, który jest po prostu biedniejszy od nich, który nie jest z miasta, tylko jest ze wsi i jego nie przyjmują, a tutaj deklarują miłość do jakichś imigrantów czy uchodźców. To myślę, że to było pięknie pokazane w tym filmie, że tu rzeczywiście ta patointeligencja, ona jest no, pełna hipokryzji, frazesów, mówi się o dialogu, a tego dialogu nie ma tak naprawdę z drugą stroną. Dehumanizacja tych prawicowców, mówi mówienie o zamykaniu w klatkach i tak dalej, i tak dalej.
Tak psychologicznie widać też, jak słabe są więzi rodzinne, ale nie tylko rodzinne. Ten bohater jest sam, ale to nie jest jedyny przypadek. Widać, że w rodzinie Krasuckich ich więzi też wcale nie są mocne, a jeśli są jakieś, to są oparte właśnie na obłudzie, na obgadywaniu innych, a nie na pozytywnych wartościach. I to myślę, że dobrze uchwycił Jan Komasa, że to jest wielka luka, wielki brak w polskim społeczeństwie, że więzi rodzinne są bardzo słabe i widać, że jeśli nie ma tego oparcia, to człowiek idzie w internet i często może go to doprowadzić do tragedii nawet.
Jeśli chodzi o głównego bohatera, ta cała historia by się nie wydarzyła, gdyby po tym plagiacie, po sytuacji na uczelni, jak gdyby on się cofnął albo miał kogoś, jakieś wsparcie.
Prawdziwych przyjaciół.
Dokładnie tak, a on po prostu jak gdyby czuł, że nie ma wyjścia.
Już socjologowie piszą, że te podziały polityczne pomiędzy Zjednoczoną Prawicą, a teraz a Koalicją Obywatelską, tak naprawdę najbardziej uderzają w polskie rodziny, kiedy już nie da się razem wysiedzieć przy rodzinnym stole, bo ludzie aż tak nienawidzą drugiej strony.
No właśnie, to teraz spróbujmy powiedzieć, co można zrobić, żeby się nie dać podzielić, jak ten internet, można powiedzieć, weryfikować te konta, te posty, te grupy, żeby no, nie dać się napuścić na swoją rodzinę, na swoich bliskich i na po prostu na rodaków.
To ja mogę powiedzieć dla młodych, że w ogóle warto mieć znajomych o różnych poglądach, nie tylko mieć takich, z którymi się zgadzam, tylko po prostu ćwiczyć się też w takiej otwartości na myśli.
W prawdziwym dialogu.
W prawdziwym dialogu i tutaj coś optymistycznego, jeśli chodzi o stereotypy, bo ogólnie lubimy sobie szufladkować ludzi, ale jeśli jesteśmy bardziej świadomi stereotypów, jakie mamy, wtedy możemy z nimi walczyć i tą agresję, która gdzieś w każdym człowieku jest przeciwko osobom, z którymi się nie zgadzamy, po prostu wyładowywać w takich sporach, w debatach, a nie kisić ją w sobie i po prostu, która w pewnym momencie może wybuchnąć, co widzimy po tym tragicznym bohaterze, który po prostu był patriotą, a w końcu stał się zbrodniarzem.
Do tego też trzeba być wyrobionym, ale na tym polega też społeczeństwo obywatelskie i dojrzała demokracja, która też no, nie opiera się na tych tematach zastępczych, czyli przede wszystkim tutaj te tematy ideologiczne LGBT, czy nie LGBT.
I więcej debaty w realu, a nie na Facebooku czy na Twitterze.
Jan Komasa powiedział, że jego celem jako filmowca, jako reżysera jest, żeby po obejrzeniu filmu ludzie nie rozmawiali o filmie, ale rozmawiali o sobie. I myślę, że rzeczywiście ten cel został osiągnięty. Nasz skromny program to jest tylko jeden z przykładów. Greta Samuel.
Dziękuję bardzo.
Kornelia Chojecka.
Dziękuję bardzo.
Eunika Chojecka. Do zobaczenia.